Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie. Witam. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o problemach związanych z uzależnieniem od alkoholu. Z tej racji, że za kilka dni rozpocznie się miesiąc abstynencji. Kiedyś mówiliśmy miesiąc trzeźwości, a teraz od pewnego czasu mówimy miesiąc sierpień, miesiąc abstynencji. W studiu Anna z Torunia.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Andrzej z Bydgoszczy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Oraz Teresa z Bydgoszczy.
Niech bardzo będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Najpierw powiedziałam, że dlatego, że sierpień, ale też dlatego, że po prostu jest to chyba jeden z najtrudniejszych problemów, który zżera, powiedziałabym, strukturę społeczną w Polsce, strukturę rodziny przede wszystkim. Niszczy rodziny, alkoholizm. Na tę okoliczność, a właściwie to powinnam inaczej zacząć. Powinnam zacząć od życzeń dla Anny. Aniu, dzisiaj twoje imieniny.
Pozdrawiam Anię i Anię wszystkie. Tak,
tak, błogosławieństwa Bożego i dziękuję ci za wszystko to, co robisz dla radia, dla tych audycji, bo przecież od lat wspomagasz mnie w prowadzeniu tych audycji na temat uzależnienia, ale też wielkie podziękowanie za to, co robisz dla wszystkich ludzi uzależnionych. Bo wiem, że kiedy pojawiasz się w Zakroczymiu, no to wtedy tam jest dom. Doświadczyłam tego kiedyś.
Dziękuję bardzo za piękne życzenia. I mogę powiedzieć, że Pan Bóg błogosławi, bo ja sama od siebie to naprawdę mogłabym chyba tylko pić. A Pan Bóg jednak błogosławi mi na tej drodze i zawdzięczam na pewno wszystko Panu Bogu.
No, dziękuję bardzo. Odpowiedziałaś poprawnie po prostu.
Ja powiedziałam prawdę. Niepoprawnie, bo daleka jestem od tego, by mówić poprawnie, ale prawda. Taka jest prawda.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, rozpoczniemy tę audycję od listu pasterskiego, który będzie czytany w najbliższą niedzielę w kościołach w Polsce, listu pasterskiego Episkopatu Polski, Komisji do Spraw Zespołu Komisji Episkopatu Polski do Spraw Apostolstwa Trzeźwości. Listu, który jest sygnowany przez księdza biskupa Tadeusza Bronakowskiego, sygnowany i napisany na pewno. List ma tytuł Abstynencja dzieci troską rodziny, kościoła i narodu, a więc podmiotem, w centrum tego listu jest dziecko. Dziecko jako ksiądz biskup patrzy na dziecko w kontekście zagrożeń pewnych, które płyną od rodziny najpierw, a więc wtedy, kiedy dziecko jest w łonie mamy, już można dziecku zrobić krzywdę po prostu. Mówiliśmy wiele razy w tych audycjach o zespole FAS, nie będziemy tego rozwijać. Możemy skrzywdzić dziecko poprzez picie alkoholu już wtedy, kiedy dziecko jest na świecie, w rodzinach, gdzie pije się alkohol. Możemy, my jako to, rodzina może tak krzywdzić dziecko, ale my jako społeczeństwo również. Ja zawsze uważam, że to, że mamy problemy takie czy inne z młodzieżą, z dziećmi, to jest nasza wina, wina dorosłych. My jako społeczeństwo przyzwalamy przede wszystkim na reklamę alkoholu. Przyzwalamy na picie alkoholu przez młodocianych. Kiedyś podobno zrobiono taką prowokację, nie tak dawno, że prosili młodzi ludzie przed sklepem z alkoholem, prosili o kupienie alkoholu, nie pamiętam jakiego. Okazało się, że wiele osób kupowało ten alkohol młodym osobom. Nawet znalazła się wśród osób, w tych osób kobieta, która zatrudniona jest w szkolnictwie. Słyszałam taki komunikat. Więc proszę Państwa, jeżeli będą takie nasze postawy wobec picia dzieci, to nie dziwmy się, że, no, że alkoholizm po prostu szerzy się wśród najmłodszego pokolenia. Ksiądz biskup, ten list będzie czytany w przyszłą niedzielę. Oczywiście zachęcamy, aby Państwo uważnie go słuchali, ale ksiądz biskup tutaj podaje nawet pewne cyfry, które są przerażające, które mówią o tym, jak dużo, jakie są koszty z nadużywania alkoholu przez dzieci. Jak dużo my jako społeczeństwo musimy dać po prostu, żeby leczyć skutki tych naszych nierozważnych poczynań. Bo nie tyle nierozważnych poczynań dzieci, ile nierozważnych poczynań nas jako dorosłych. Oczywiście za abstynencję dzieci odpowiada również Kościół, parafia. I warto byłoby, żebyśmy uświadomili sobie, że w Kościele jest bardzo dużo poczynań różnych grup, które mogą wspomagać wychowanie dzieci, wychowanie do abstynencji. To kilka takich słów na rozpoczęcie tej naszej audycji. Wiem, że chyba jutro będzie audycja w, prawda, ojcze?
W miejscu piastowym.
A
tak.
Więc właśnie, więc
to na
pewno.
To jest jej pielgrzymka.
No więc bardzo, bardzo ciekawe pytanie jutro padnie. Na ile dzieci mogą przyczynić się do zaprzestania picia alkoholu w rodzinie? To jakoś mnie to zaintrygowało. To pytanie stawiam już moim gościom. Proszę Państwa, to tyle mojego takiego może nieuporządkowanego wstępu. Teraz oddaję głos moim gościom. Przypomnę, że w studiu jest Anna z Torunia, Teresa z Bydgoszczy i Andrzej z Bydgoszczy. Kto z Państwa pierwszy? A mimo, że Ty o tych, na ile w Twojej rodzinie były dzieci wychowywane do trzeźwości? Anna jesteś z licznej rodziny.
Anna, jestem alkoholiczką, jestem z licznej rodziny i ta rodzina była taka piękna, gdzie rodzice tak naprawdę kształtowali ten kręgosłup moralny, dzisiaj wiem, właściwie. Z tym, że wydarzyło się coś w moim życiu takiego, byłam molestowana jako małe dziecko, gdzie ojczulek szybko to zauważył, ale w mojej psychice ślad pozostał i to ślad, który spowodował, że ostatnim etapem mojego takiego życia w iluzji było picie alkoholu. Ja po 40 roku życia zaczęłam pić. Krótko piłam, szybko znalazłam się we wspólnocie dzięki właśnie temu, że pochodzę z takiej rodziny, gdzie szybko zauważyłam, że coś złego się dzieje ze mną. I znalazłam się we wspólnocie i tutaj rozpoczął się nowy etap pięknego życia świadomego. Wreszcie odnalazłam siebie, dzięki Panu Bogu oczywiście, odnalazłam siebie. Odzyskałam szacunek do samej siebie. Nie muszę już kłamać, nie muszę udawać, nie muszę udawać kogoś, kim nie byłam. Nie muszę zakładać różnych masek. Po prostu mogę żyć prawdziwie i pięknie. I to nie jest żadna moja zasługa, bo dziękuję za to zawsze najbardziej Panu Bogu.
Dziękuję bardzo. To Anna. Andrzeju.
Andrzej, jestem alkoholikiem. Ja może zacznę od tego. Moja przygoda z alkoholem to się tak zaczęła właściwie mniej więcej środkowe lata szkoły średniej. No później to już był tylko rozwój. No i tak właściwie piłem bardzo dosyć ostro w wieku 33 lat. Znaczy moja mama już dużo wcześniej zaczynała mi zwracać uwagę na takie moje niewłaściwe zachowania alkoholowe. I mogę powiedzieć, że w mojej intencji to nawet swoiste pielgrzymki odbywała, bo jeździła na przykład do Lichenia, tam się pytać, tam się spotykała z ludźmi, którzy jej podpowiadali, co zrobić ze synem pijakiem. No czasami to miała tak, że 10 kilometrów później musiała sobie pospacerować do najbliższego autobusu w stronę Bydgoszczy. No i w pewnym momencie nauczyła, tam się dowiedziała, że może poprzez organa administracyjne może przywołać mnie tak jakby do porządku. I też to zrobiła. Pewnego pięknego dnia zaczęły do mnie do domu przychodzić listy z czerwoną pieczątką, jakieś wezwania na rozmowy. No i ja uważałem, że być może kiedyś problem alkoholowy, kiedyś może trzeba będzie przestać pić. No problem alkoholowy to mi się nie mieścił w głowie w ogóle wtedy.
Nie uważałeś, żebyś miał problem ty jak
Andrzej. Oczywiście uważałem, że w żadnym wypadku nie mam problemu, tym bardziej, że mając 30, niepełne 3 lata, to gdzie, jaki problem z alkoholem, to przecież się nie da. Poza tym, nie piłem żadnych jakichś dziwacznych alkoholi i miałem pracę, dom, wszystko opłacone na czas i tak dalej, to taka fajna bariera ochronna, że przecież być nie może, bo nie byłem ani bezdomny, ani bezrobotny, czy coś w tym stylu. No i tak trafiłem do poradni. Jeszcze może powiem o tym, że pochodzę z rodziny katolickiej, gdzie myślę, że dostałem to, co należało dać młodemu człowiekowi. Może nie wszystko wziąłem z tego, co mi dawano. I właściwie początek to był taki bunt. Nauczę się tu pić, jak byłem we wspólnocie. Przecież za młody jestem. Gdzie? Będą te jakieś uroczystości, coś. Ja nie mogę. Tak szybko przestać pić, to się nie da. Nie da się żyć bez alkoholu w ogóle. Takie było moje myślenie. I właściwie tak do pewnego momentu tak sobie ja zawsze słyszałem, kto nie doświadczył jakichś bardzo złych rzeczy od alkoholu, to ma to zarezerwowane. Zacznij pić, dostaniesz. Ja stąd pójdę, ja się nauczę porządnie pić, wreszcie porządnie. Miałem takiego jednego idola właściwie w grupie, patrzyłem na niego jak święty obrazek, zanim jak będę szedł, to będzie mi dobrze albo jeszcze lepiej. No i ten idol się 2 tygodnie przed pierwszą rocznicą swojej abstynencji się napił. Paskudnie mu się to skończyło, bo więzieniem i chirurgią szczękową. I to była może, jak ja się o tym dowiedziałem za tydzień, to może to był pierwszy raz, kiedy ja się tak naprawdę w życiu modliłem.
Takie otrzeźwienie było
bo,
też pewnie, tak?
Panie Boże, ratunku. To była jedyna myśl, która całą noc spędziłem z tą jedną myślą. Zero snu, to było wtedy, nie? Później jakoś tak się dowiedziałem dosyć szybko o Zakroczymiu i zapragnąłem pojechać do tego Zakroczymia. Zaczynało mi brakować, bo ja już tak przez kilka ostatnich lat picia, początek trzeźwienia, abstynencji, to jakoś gdzieś daleko do konfesjonału miałem i słyszałem, że tam jest jeden z ojców, który nie wychodzi z celi. Do takiego mogę pójść do spowiedzi, bo przecież on się ze mną nigdzie nie spotka.
Jechałem. To był ojca Benignusa?
Nie, to był ojciec Kajetan, ale ja dotarłem akurat do ojca Benignusa. No i jakoś się zaczęło coś dziać w moim życiu. To był rok 94, kiedy tam trafiłem w lutym. Na dzień dzisiejszy ja w ogóle w tamtym momencie jadąc do tego Zakroczymia, to ja że 24 prawie lata w abstynencji żyć, to dla mnie to jeszcze było takie, no nie wiem, ja tego nie, do mnie to nie docierało po prostu. Albo, że będę na przykład, nie wiem, namawiał ludzi do zaprzestania picia, nie pomagał w ogóle ludziom w zaprzestaniu picia, motywował do podjęcia jakichś kroków naprawczych swojego życia. No później trafiłem do Centrum Pomocy Rodzinie w Licheniu. No właśnie wczoraj byliśmy do dosyć późna na spotkaniach trzeźwościowych. Też tam trochę pomagaliśmy. No i także no to tak Pan Bóg prowadzi przez to życie. I myślę, że w dobrym kierunku.
Ale miała Cię spytać, bo tak, rodzina katolicka jakaś oparta o wartości, a dlaczego Ty zacząłeś nadużywać? Czy jak to jest? Bo w tym liście pasterskim ojciec, ksiądz biskup Bronakowski wskazuje na to, że wtedy, kiedy rodzina jest w rodzinie z alkoholizmem, to jest większa tendencja, jak gdyby, żeby dziecko brało, a że właśnie w rodzinach, gdzie są wartości, gdzie jest wychowanie, gdzie jest troska rodziców, to dzieci nie mają skłonności, żeby sięgać po jakieś tam podpórki, mówiąc potocznie.
Tak, to znaczy, no rzeczywiście rodzina katolicka i no ja muszę powiedzieć o swoim dzieciństwie, to zanim się nauczyłem czytać i pisać, to się nauczyłem na pamięć, babcia mnie tego nauczyła, Boże coś Polskę. No i natomiast nie wiem, no to jakieś luzactwo takie, taki tryb życia po prostu bardzo swobodny, to wydawał mi się bardziej atrakcyjny. W momencie, kiedy zaczynałem być nastolatkiem, kiedy wchodziłem w okres dojrzewania, kiedy
się kontestuje rodzinę po prostu,
właśnie.
W sposób naturalny.
To w tym momencie jakoś tak ta grupa rówieśnicza, ta negatywna, Ona mi się wydawała bardziej atrakcyjna. I ja po prostu te wzory zachowań no, kupiłem w cudzysłowie. No i później to już właściwie początek to był taki, że gdzieś tam będzie ci się lepiej, będzie fajniejsze spotkanie, jak wypijemy po kielichu. W tym towarzystwie ono by było fantastyczne bez tego kielicha.
Tak, ale popatrzcie, to tak skojarzyło mi się to, co Andrzej przed chwileczką powiedział o tej atrakcyjności grupy, o tym właśnie, że szuka się jakiegoś fajniejszego życia niż to może nudne życie rodzinne, że na czym bazują reklamy współczesne, prawda? Pokazuje się, że szczęście można osiągnąć wtedy, kiedy mam butelkę, puszkę piwa, prawda? I to wtedy mam towarzystwo, wtedy wszyscy fajne. Błyskają białymi zębami, prawda? W reklamie.
Że tylko wtedy można być szczęśliwym.
Tak.
A to jest
ucha do ucha. Tak,
to jest
ta łuda. Dziękuję bardzo, Andrzeju. Drodzy Państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu. Teraz poprosimy Teresę. Teresa jest pierwszy raz, bo Andrzej drugi raz, to już łatwiej mu było.
Andrzej chyba trzeci.
A trzeci już. Teresa pierwsza.
Świeżynka.
Ale nie bój się, Tereniu. Wszystko będzie dobrze. Tak? Zresztą wy jesteście przyzwyczajeni, bo w grupach anonimowych alkoholików jednak zabieracie głos, jakoś tak analizujecie swoje życie. Ja jestem pełna podziwu nieraz, że tak umiecie to zrobić. Proszę bardzo, Teresa.
Mam na imię Teresa i jestem alkoholiczką. Cóż, no ten temat, powiem szczerze, no chyba tak miało być, że miałam się tutaj znaleźć. Jest mi w ogóle, nie jest dla mnie czymś obcym, ponieważ no ja akurat całkiem odwrotnie jak u Andrzeja, Ja byłam wychowywana, wychowywałam się w rodzinie, gdzie no na pozór, no w zasadzie, no rodzina katolicka, no bo chodzą do kościoła, każdy chodzi do kościoła od czasu do czasu, a na święta, czy wielkanocne, czy Boże Narodzenie, no na pasterkę, no trzeba iść, no bo to wypada i w ogóle. Zresztą, no co tam, chrzciny, przyjęcie pierwszej komunii, ślub kościelny. To taka tradycja, że tak powiem. Ale no dzisiaj z punktu widzenia już no takiego odległego, to ja widzę, że w tej mojej rodzinie to ten alkohol też był zawsze, nie? Ponieważ ja tam byłam szkrabem, no byłam dzieckiem adoptowanym i rodzice wzięli mnie. Na szczęście Pan Bóg tak zadecydował o moim losie, o moim życiu, że zostałam adoptowana poprzez dobrych ludzi. Ale no byli to ludzie wiekowi, no bo mamusia miała ponad 60 lat, 67, gdzie ja miałam 2 miesiące.
Ojej.
To była, ja byłam taką kruszynką, zabaweczką, takim czymś, nie? Mhm. Takim czymś fajnym. No nie wiem, mi się wydawało, że mnie nie kochają, że nie miałam tego, co, nie wiem, co potrzebuje chyba każde dziecko, miłości. Moi rodzice mi dawali tą miłość, ale na taki swój inny sposób. Oni mi kupywali wszystko, to, co było możliwe, to, co było najfajniejsze, to, co było, no takie rzeczy bardziej materialne, nie? Gdzie ja tego, ja szukałam czegoś innego, podświadomie czegoś innego.
To jeszcze trzeba by powiedzieć, że dawniej był troszeczkę inny model wychowania, prawda? Tak, nie mówiło się o miłości, nie przytulało się tak dzieci jak teraz, prawda? Ale my tego nie wiedzieliśmy.
Oczywiście,
myśmy oczekiwali gestów raczej, tego ciepła, a nie przedmiotów, a nie rzeczy. Nie?
No właśnie. I tak skoczę zaraz na taki z tego dzieciństwa. To znaczy, ja po prostu widziałam w tym moim domu, że no tata piwo, brat piwo, no ci bracia też byli dorośli, no skoro to byli ich synowie, tak, tych moich rodziców.
Naturalni synowie.
Tak, naturalni. Więc tam też było piwo, były, no alkohol był, o nie, się obracał. Ale mnie to tam, ja jako dziecko nie zwracałam na to uwagi, no bo
to było normalne, zwyczajne, to, tak, to w tym wyrosłam.
Tak, w tym wyrosłam. Później szkoła ponadpodstawowa, no i w szkole podstawowej, może powiem tak, w szkole podstawowej byłam grzeczna, spokojna, cichutka, no taka potulna, nie, dziewczyneczka. No ale jak już poszłam do tej ponadpodstawowej szkoły, gdzie nowe środowisko, nowe otoczenie i zaczęłam widzieć, że można żyć inaczej, czyli można jakąś tam przynależeć do jakiejś grupy, która jest silna, która no przedstawia jakąś tam, jakaś hierarchia i tak dalej w szkole, więc no ale czego mi brakowało? Ja nie piłam alkoholu. Więc, no chcąc
być w tej grupie, tak, musiałaś się upodobnić, tak?
Chciałam. Mhm. Nie tyle, że musiałam, lecz chciałam, bo
żeby być.
Żeby po prostu...
Żeby zaakceptowano siebie.
Tak, być
przyjęto.
Tak. I to było to. Ja rozmawiałam na różne tematy. Oczywiście, no, takie, no, dzisiaj to ja wiem, że to nie była ta droga, nie? No, ale wyrosłam, wychowałam się na tej, w tamtej drodze już, począwszy od wangarów, począwszy od, no, nazywamy wszystko alkoholem, ale ja powiem, zaczynałam od piwa, nie? No i po prostu coraz więcej dawało mi to super komfort. No przecież teraz, jak ja już wypiłam, ja zaczęłam rozmawiać, ja zaczęłam mówić, ja zaczęłam, dlatego że ja nigdy zawsze, no tak jak powiedziałam wcześniej, czułam się taka skrępowana, język zawsze taki związany był. Ja nie umiałam, naprawdę. I ja nieraz, moi przyjaciele się śmieją, bo ja mówię nieraz, że ja naprawdę nie potrafię dobrze się wysławiać i w ogóle, no zresztą nie umiem mówić. No, ale ten alkohol właśnie mi dawał takiego powera, że no, przychodziło mi to z łatwością. Język zawsze miałam rozwiązany. I
sama sobie się podobałaś po prostu.
Tak, tak, tak.
A co w dalszym życiu? Tak troszeczkę pośpieszam, bo niedługo oddamy głos radiosłuchaczom. Tak. Co w dalszym życiu? Co z małżeństwem? Co?
No właśnie. No. Koledzy, a później chłopcy, no bo to na takiej zasadzie, no mam chłopaka, tak? Czy chłopak chce mieć dziewczynę? No to no jak tam załóżmy, no typu no kolega jakiś chciał ze mną chodzić, no to nie, no on był słabeusz, bo on nie wypił, on nie zapalił. Taki tam mamin synek, no gdzie ja tam i w ogóle nie. No aż później, no poznałam mojego wspaniałego męża, no byłam, no ale zanim poznałam mojego męża, no to trochę w różnym towarzystwie, właśnie w takim, gdzie mnie akceptowano, gdzie ja czułam się silna taka, nie, że mogę tak właśnie
błyszczeć.
Tak. Po czasie, no mówię, po czasie poznałam męża właśnie też ze środowiska, to już można powiedzieć kryminogenne, nie? Bo już był po wyrokach, alkohol, no ale ja nie znałam innego życia. Uwierzcie mi, ja po prostu, no to wydawało mi się, że to jest norma taka, nie? No, żeśmy...
Czy można z tego rozumieć, że mąż również nadużywa alkoholu?
Tak.
I ty również, tak? Wtedy,
tak.
Kiedy byliście małżeństwem. A dzieci?
Tak. Dzieci się porodziły. No, córka na chwilę obecną ma 37 lat, ta starsza, druga 31, ale ja już... Jak chodziłam w ciąży z tą starszą, nie tyle, że się upijałam, ale piłam alkohol, nie? Piłam. No, jak już byłam w ciąży dość takiej zaawansowanej z tą młodszą moją córką, to ja już się upijałam, nie? To już po prostu, no u męża w rodzinie również był alkohol, więc dla mnie to była norma, nie? Ja nie znałam innego normalnego życia.
A co stało się, że zaczęłaś myśleć o trzeźwości?
U mnie to nie było tak, że ja zaczęłam myśleć. Po prostu ja z każdej strony dostawałam kopy, baty, sygnały, że właśnie...
Jest coś nie tak.
Ty przestań... No ale to były takie... Nikt mi nie powiedział tego tak na spokojnie w ogóle. Zresztą no tak miało widocznie być. Zawsze wyzwiska ty taka, ty pijaczko, ty... No takie... Tu masz dzieci i w ogóle.
Jak
no,
możesz.
Tak, jak możesz, nie? I no, ja bardzo szybko się uzależniłam. Ja powiem szczerze, że ja chciałam zmienić. Nie tyle, że przestać pić, ale zmienić, coś zrobić, bo już później zaczęło mi przeszkadzać to moje picie. Dzieci zaczęły już do szkoły chodzić. Ja nie umiałam, ja byłam bezsilna, nie umiałam podpisać, załóżmy, czy uwagi, czy zawiadomienia jakiegoś, czy czegoś w dzienniczku u dziecka, tak? Więc moja starsza córka już po prostu, ona była zmuszona nauczyć się podrabiać mój podpis, bo mhm. no bo tak trzeba było, nie?
I co stało się, że przestałaś?
Powiem być? Tak, płacz dzieci, różne sytuacje typu ograniczenia władzy rodzicielskiej nie pomogły w moim zaprzestaniu picia. Aż pewnego razu, oczywiście w międzyczasie przygody takie dość ostre z prawem też były, nie? Też związane z powodu picia alkoholu, ale ja chciałam przestać. Później ja już bardzo chciałam przestać pić, ale nie wiedziałam, jak mam to zrobić. Nie wiedziałam po prostu, ponieważ...
A jak to było? Bo przepraszam, że ja tak troszeczkę ukierunkowuję, ale osoby z zewnątrz krytykowały cię, mówiły jakieś tam nawet inwektywy i tak dalej, ale nikt nie wskazał ci, co masz zrobić?
No właśnie, że nie. Powiem tak. W tym czasie, tak jak widzę z punktu widzenia odległego na tamten czas...
Jak teraz patrzysz, jak tak, teraz to widzisz.
Tak. Teraz o tym się mówi. O problemie alkoholowym, że to jest choroba i w ogóle. Kiedyś, to był 91 rok, jak ja zaprzestałam pić, o tym się nie mówiło. O tym, to był temat tabu.
Ale ty mówisz ze swojej perspektywy. Ja natomiast całe moje dorosłe życie to jest jak kontakt z osobami uzależnionymi i to są lata 80., początek lat 80. i dla mnie było czymś oczywistym, że jest pomoc dla osób uzależnionych, że są grupy, że są spotkania i tak dalej. Zobaczcie Państwo, jak to jest, że ktoś, kto jest najbardziej zainteresowany, mimo iż jest ta pomoc, tego jednak nie widzi. Musi się stać coś wyjątkowego. Coś. Co się stało u ciebie, coś, że ty to zobaczyłaś? Że można coś z sobą zrobić?
I tak jak powiedziałam, właśnie to krzywdzenie dzieci, bo ja wiem, dzisiaj to ja wiem, że ja krzywdziłam te moje dziewczyny, moje córki. Najbardziej to ja krzywdziłam siebie też, nie? Ale no różnego rodzaju właśnie ograniczenia, nawet bym powiedziała, w zaprzestaniu picia, nie dawały mi takiego kopa, jak nawet szpital psychiatryczny, gdzie no już później trafiłam, bo nie miałam siły pić ale taki najbardziej właśnie przełom w moim życiu to był dokładnie 2 kwiecień 91 rok, gdzie wypijając kieliszek denaturatu na kaca, bo musiałam wypić, bo nie mogłam inaczej funkcjonować, nie wypijając nic. Wypijam ten kieliszek denaturatu, bo nic innego nie było. I po prostu dostałam o mamę. Po parapecie widziałam, jak jedzie w moim domu tramwaj, nie? I to już był, to już było to moje stop. Nie?
I co zrobiłaś? Bo nas interesuje ten moment o tyle, tak, że być może, że słuchają nas osoby, które są w podobnej sytuacji i nie widzą wyjścia. I teraz, co się dzieje? Ja zresztą bardzo często zadaję takie pytanie. Co się dzieje, że człowiek powie, koniec, muszę coś z sobą zacząć robić? Co zrobiłaś?
Tak, ja się tak panicznie przestraszyłam, tak jak powiedziałam poprzednio, byłam w szpitalu w Świeciu również, ale ja... Temat, jak mi ktoś powiedział słowo świecie, to ja już się trzęsłam, ja już drgałam ze strachu, bo to były dla mnie straszne widoki, straszne przeżycie. A tutaj ja po prostu pragnęłam sama, żeby tam się znaleźć.
Zadaję po raz któryś pytanie.
Żeby się znaleźć właśnie...
Od czego zaczęłaś?
Właśnie od szpitala psychiatrycznego.
To znaczy,
gdzie
chciałaś otruć się, tak?
Ja wiedziałam, ja nie znałam żadnego innego pomysłu na życie, tylko trafić tam, jakąś wszywkę, jakiś esperal, na tamten czas był taki modny.
Tak.
I wtedy koniec z piciem, nie? Nie wiem na jak długo, ale na jakiś czas tam koniec z piciem, nie?
No właśnie.
I co? Później, no miałam zaszyty tak? Esperal po wyjściu ze szpitala, tam bodajże chyba z 10 dni byłam, po wyjściu ze szpitala na wypisie miałam dalsze leczenie w poradni odwykowej. Była taka słynna poradnia na Błoniu. Nie trwała ona długo, na Błoniu w Bydgoszczy i tam właśnie trafiłam. Tam trafiłam do pani psycholog i taka znana, słynna matka alkoholików, pani magister Filek, nie? To była moja pierwsza osoba, która mi zaczęła pokazywać drogę, pokazywać życie. I
czy stamtąd trafiłaś do grupy?
Tak.
Anonimowych alkoholików, tak?
Tak, tak. I to jest właśnie to, odkąd trafiłam, uchwyciłam się wtedy wspólnoty. Dzisiaj to z punktu widzenia już takiego dalszego, to ja mogę powiedzieć, że jedną ręką chwyciłam się wspólnoty, a drugą ręką chwyciłam Pana Jezusa. Jeszcze wtedy nie wiedziałam o tym dokładnie, nie? Dlatego, że no, z Panem Bogiem byłam na bakier. Długo, długo żyłam na bakier.
Tak, to takie typowe dosyć. Dziękuję bardzo. Tereso, z Tobą trzeba by osobną audycję zrobić. Ja przepraszam, że tak troszeczkę tutaj Cię, że tak powiem, dyscyplinowałam, ale chcemy oddać głos radiosłuchaczom. Drodzy Państwo, mówimy o uzależnieniu od alkoholu. Tak ogólnie. Jeżeli Państwo słuchają, to myślę, że duże wrażenie na Państwa robi, tak jak na mnie za każdym razem robią te świadectwa, tak zwane piciorysy. Można rozmawiać z gośćmi naszymi. 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, to są bezpłatne numery dla zagranicy, dla radiosłuchaczy z zagranicy, 48-56 kierunkowy, 655-23-33, 655-23-66 dla słuchaczy zza oceanu, 011 albo 11, nie wiem, 48-56 kierunkowy. Już mamy telefon, halo, słuchamy.
Halo?
Tak, słucham.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Słucham tej audycji, ja właściwie to tak w imieniu koleżanki, bo ona ma męża, który po prostu pije, jest strasznie tam w tym domu. I kiedyś w Radio Maria usłyszałam o takim zielu, kurzu. Czy coś Państwo mogliby coś powiedzieć, że to po prostu jak się to zażywa, to nie można później alkoholu pić?
Kto jest odważny, kto powie coś na ten temat, bo ja, że tak powiem, już wszystko, co możliwe, powiedziałam w tych audycjach na ten temat. Słuchamy?
Andrzej, jestem alkoholikiem. Ja myślę, że ziele to raczej nie pomoże. Być może w odtruciu tak, ale jeżeli chodzi o leczenie uzależnienia, to raczej bym proponował AA i kontakt z poradnią leczenia uzależnień u siebie na miejscu.
Ale ja, żeby pani tutaj tak nie zostawić bez żadnej jeszcze, to myślę, że tak, że jeżeli pani koleżanka chce wierzyć w jakieś sposoby, to może zacząć od tego, ale koniecznie sprawić, aby mąż zaczął przeorganizowywać swoje życie po prostu. O to chodzi tutaj. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Mirek Strzeba. Ja chciałem powiedzieć, no już 21 lat już jestem trzeźwy.
O, to tyle, ile moi goście. Radio...
21 lat.
Tak.
No i też w początku chodziłem na grupy, ale no to było bardzo dobre, nie? Ale jakoś, no mówię, chłopaki mówią, czemu tak rzadko chodzisz? Ja mówię, że trzyma mnie Radio Maryja, bo zawsze dobre programy są. Już mam iść z tego, ale jakoś mówię, zostanę i tak tyle lat. No i też chciałem właśnie podziękować właśnie Radio Maryja za te wszystkie audycje i dzięki właśnie tym audycjom jestem trzeźwy, bo nigdy nie myślałem, że będę trzeźwy, nie? Myślałem, że już tak byłem już, no faktycznie już taki na dnie, nie? No i bardzo dziękuję i to wszystko. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo serdecznie Panu dziękujemy, życzymy siły i dalszego słuchania radia. Ja jeszcze tutaj powiem, że dzięki tutaj życzliwości, ale też takiej otwartości ojców, tutaj szczególnie ojca dyrektora, audycje na temat trzeźwości są od początku radia, tak. Od początku. Także tutaj ja, kiedy czytałam ten list biskupa Brunakowskiego, który mówi właśnie o roli mediów, pomyślałam sobie, radio 24 lata pracuje na rzecz trzeźwości. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ewa z tej strony.
Witamy. Szczęść Boże. Na wieki wykuchamy.
Ja z wielkim zainteresowaniem słucham tą audycję Państwa. Sama nie jestem alkoholiczką, ale mam w rodzinie osobę, która pije. Jest to już człowiek, mężczyzna w wieku prawie 60 lat, który mieszka ze swoją mamą, która jest po 80. I chciałabym mu jakoś pomóc. I może Państwo mogliby wskazać, jak pomóc takiej osobie. Dziękuję, ja przechodzę na odbór.
Ale dobrze byłoby, żeby Pani jednak była przez chwileczkę jeszcze. Kto,
tak, tak.
Kto z pani, jakie Pani imię?
Ewa.
Pani Ewo, ktoś z moich gości?
Andrzej, jestem alkoholikiem. Tak, ja powiem coś takiego. Ja bym proponował, jeżeli chce Pani pomóc, to u siebie w miejscu zamieszkania. Proszę się spotkać z grupą Al-Anon. Myślę, że łatwiej będzie znaleźć poradnię leczenia uzależnień w swojej miejscowości.
Ja jeszcze przepraszam, ale ta osoba mieszka, ja mieszkam na Dolnym Śląsku, natomiast ta osoba mieszka aż w Płocku.
Tak, ale...
To jest zupełnie inny region i ja u siebie takiej pomocy nie znajdę, tylko chciałabym cioci poradzić, gdzie się ona ma udać.
Do najbliższej...
Pan Andrzej proponuje.
Do najbliższej poradni leczenia uzależnień oraz do grupy Al-Anon. To jest grupy rodzin osób uzależnionych.
O, dobrze.
Żeby proszę, ciocia tam się zgłosiła w Płocku.
Przede
jest dużo grup.
Tak, przede wszystkim do grupy najpierw i tam poprosić osoby, które... przechodzą tę samą drogę po prostu. Poprosić o pomoc i one wskażą, może popilotują, może będą nawet towarzyszyły gdzieś w pójściu do poradni, bo wiemy, że w tych grupach osoby, które uzyskują pomoc, to same później chcą również pomagać innym. Więc bardzo proszę powiedzieć tak cioci, że ona sama musi się zwrócić po pomoc, jeżeli syn nie chce. Bo wiadomo, że syn na pewno nie chce.
Na pewno nie chce, bo po prostu jest, jakby powiedzieć, w tej chwili pije i nic do niego nie dociera po prostu. To jest taka sytuacja.
Proszę pani, to jeszcze jedno, jeszcze taką myśl tutaj pewnie dobrze byłoby w cioci zaszczepić, żeby zaczęła stawiać warunki synowi. Chociaż jeżeli ciocia ma około 80 lat,
87 ma lat.
Oj, to...
Ale
z tym,
pomagać.
Że jest bardzo sprawna jeszcze, to jak na ten wiek, ale to
terenie,
ona już
proszę, powiedz,
opieki.
Co chciałaś dopowiedzieć. Przestać.
Mam na imię Teresa, jestem alkoholiczką. Ja mam taką propozycję, żeby po prostu jakoś przekazać cioci, żeby... zaprzestała pomagać.
Nie stwarzała tak zwanego komfortu.
Nie stwarzała tak warunków takich, wie pani, żeby typu, no bo
obiadek.
Chociaż tak, obiadek, pranie i tak dalej. Wtedy taka osoba, może pić, no bo co mu brakuje?
Tak, 100 razy o tym mówiliśmy, albo 200, albo więcej. Szkoda, że ta pani, ciocia tutaj nie jest na antenie, bo byśmy może mogli rozszerzyć. Dziękujemy pani bardzo, pani
ja
Ewo.
Również bardzo dziękuję.
Szczęść Boże na wszystko.
Szczęść Boże.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo? Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Szczęść.
Wiktor z Zamościa.
Witamy Panie Wiktorze.
Witam prowadzącą Panią Basię i wszystkich odważnych ludzi, którzy tam dzisiaj występują. Chciałbym nawiązać rozmowę temat, która się wypowiadała Pani, ta najmłodsza, która ostatnio takie miała, nie pamiętam imienia.
Pani Teresa?
Ta ostatnia pani Teresa
tak,
wypowiadała.
Pani Teresa, tak.
Pani Teresa. No więc naprawdę gratuluję odwagi i trafnego takiego powiedzenia, słucham was od wielu lat. Też jestem pijący, piję. Jeszcze nie przestałem. I powiedziała jedną zasadniczą rolę. Jedną zasadniczą, która mnie utkwiła, wypowiedź trafną. Pijak, alkoholik, jeszcze u nas nie ma chyba ludzi życzliwych, którzy by zamiast pomóc, to jednak wdepczą, utopią. Najbliżsi i rodzina, i dzieci, czy nie są przygotowani, czy coś tam, wydaje im się, że tym sposobem coś zrobią. Tu gdybyście zechcieli tak więcej mówić, że rodzina musi być troszkę przyjacielska, łatwiej by było się wydobyć z tego. Życzliwość jest tylko i wyłącznie u księdza przy spowiedzi. Psychologiem już różnie może być. Ja tylko to bym chciał zwrócić uwagę, że może doradzić, że najbliżsi mogą dużo pomóc, jeżeli zechcą. Ja wiele razy prosiłem, pomóżcie mi. Nie pijaku, jeżeli jesteś ten, idź się leczyć i tak dalej. No głupsze kół jakiemuś, no przekorny jestem prawdopodobnie. Pomyślcie mi, ja cię wydobędę. No i tak trudno, żeby ktoś mi pomógł, a ja w tym trwam. Bóg zapłać, tyle chciałbym.
Panie Wiktorze,
audycja
proszę.
Jest naprawdę trafiona i te audycje o uzależnieniach są, no chyba więcej dają niż jakiekolwiek spotkania gdzieś tam w naturze.
Panie Wiktorze, proszę jeszcze Bóg być zapłać. Z nami. Halo? Proszę być z nami. Ja powiem tak, że pan ma... Jest pan z nami?
Tak, jestem.
Tak. Ma pan świadomość tego, że oczekuje pan, że potrzebuje pan pomocy, a rodzina tej pomocy nie daje. A rodzina może nie wiedzieć, jak pomóc.
Wie.
Ale sekundkę. Ale czy pan wie, jak można panu pomóc?
Wiem. Czy...
Tak? Czy pan to mówi rodzinie? Jak można panu pomóc?
Proszę pani, nie tylko mówię, ale od paru lat o tym czasami krzyczę. Wręcz. Pomóżcie mi. Proszę panią, przyjaciele są. Mam dużo przyjaciół, znajomych. Ja jestem towarzyski, mówią, że jest świetnie, pięknie. Jeżeli się już dosłownie, no dopóki jestem sprawny. Później już nikt nie zwraca uwagi. Za parę dni się spotykamy. Nie, fajnie było. Nic się nie przejmie.
A jeszcze jedno pytanie.
Nie, dużo jest dużo zależy od przyjaciół. Jeżeli oni wiedzą o tym, że człowiek jest uzależniony, gdyby więcej jakiejś takiej przyjaciół i rodziny, bo jest tak za dużo wymagam.
Panie Wiktorze, jeszcze jedno pytanie mamy tutaj wszyscy. Chyba, którzy jesteśmy w studiu, bo tu sobie podajemy, mówimy jakieś słówka. A jeżeli rodzina panu nie pomaga, to dlaczego pan nie zwróci się do poradni leczenia? Dlaczego pan nie pójdzie na grupę? Jeżeli już pan wie, pan jest na bardzo dobrej drodze, bo pan już chce.
Proszę panią, większość nie wie o tym, nie ma świadomości, że ja jestem alkoholikiem.
Ale pan ma świadomość.
Wśród ludzi. Tylko najbliżsi wiedzą. No więc kopa i koniec. No.
Panie Wiktorze, proszę teraz, że tak powiem, nie chcę powiedzieć za dużo. Proszę przez chwileczkę posłuchać. Jeżeli pan wie, że pan potrzebuje pomocy, to proszę udać się tam, gdzie tę pomoc pan uzyska. Uzyska pan pomoc w poradni leczenia uzależnień. Uzyska pan pomoc na pewno od razu w grupie anonimowych alkoholików. I proszę się udać, a nie zrzucać odpowiedzialności na rodzinę, na przyjaciół. Ja myślę, że pan jest w bardzo dobrej sytuacji, bo pan ma świadomość swojego uzależnienia i pan chce coś zrobić, ale chcąc równocześnie pan jak gdyby szuka podpórek, szuka jak gdyby winnych temu go, że pan nie znajduje drogi odpowiedniej. Nie wiem, kto z państwa jeszcze, bo chciałabym, żeby dotarło do pana Wiktora, co powinien teraz zrobić.
Anna, jestem alkoholiczką i chcę powiedzieć, kiedy tak naprawdę w głębi serca zapragnęłam życia innego. Nie chciałam już błyszczeć na imprezach, bo potem bardzo źle się z tym czułam. Okazało się, że kiedy właśnie w sercu powstało ogromne pragnienie nie picia, znalazłam drogę do poradni i tam uzyskałam pomoc i trwam w tym 23
rok. Poradni jest bardzo, bardzo dobrze zorganizowana w Polsce, także naprawdę tam można uzyskać pomoc, tylko trzeba po prostu iść, a nie myśleć, że ktoś z rodziny nas zaprowadzi. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Artur, alkoholik, z Jasa się kłaniam.
Witamy, panie Arturze.
Super, są takie audycje, to bardzo mi też pomagają ogólnie, ale chciałem tak nawiązać do tego pana, który troszkę się wypowiadał, bo też swoją drogę do czerwienia też kojarzę z samego początku, to widzę, jak to było w moim przypadku i podobnie jak ten pan, no, widziałem wszystkich winnych, tylko nie siebie, wszyscy to byli winni. Mhm. Też mi mówili, żeby sobie tam pójść, a tak wszystko sobie układałem w głowie, żebym się napił, żebym się po prostu napił. No, nie widziałem w ogóle sensu, żeby jakoś przejść. No, chciałem pomocy, ale nic z tym nie robiłem. No, wiesz, wszyscy byli winni po prostu i tak dzisiaj trzeźwieję ósmy rogi. To wszystko dopiero do mnie dociera, jak to było. Wiem, że jest ogromnie ciężko. No, bez pomocy grupy wsparcia A nie miałbym żadnych szans. Żadnych szans. I chodziłem przez 4 lata na grupę, praktycznie nie opuściłem żadnego meetingu. I bardzo mi to pomogło, mi to nawiązałem tam kontakt z ludźmi. To jest coś niesamowitego, jak działa wspólnota anonimowych alkoholików, którzy są teraz wszędzie. No, gdzie bym nie pojechał, w jakim mieście, wszędzie znajdę jakąś grupę, która mi ogromnie pomaga. I to widzę, że to jest sens, jest zacząć od grupy, pójść na grupę AA. Tam wszystkie skutki pomału otrzymałem i bardzo jest to pomocne i daje siłę. Poprzez grupę AA nawiązałem kontakt z Panem Bogiem, który mi wspierał od samego początku, bo dzisiaj dzięki Bogu mam się w co ubrać, dzisiaj dzięki Bogu mam co jeść, dzisiaj dzięki Bogu no, mam wszystko, co potrzebuję do takiego codziennego życia i jestem trzeźwy i to jest dla mnie ogromną radością.
Chwała Bogu. Panie Arturze, dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.
Pana również. Szczęść Boże. Wiadomo z książek i z doświadczenia, że alkoholizm jest chorobą zaprzeczeń i okłamywania. Także słuchamy Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Nazywam się Karolina, jestem niepijącą alkoholiczką. Matką piątki dzieci, jestem w małżeństwie. Ja dzwonię w sumie po to, żeby oddać Panu Bogu chwałę. Ja piłam od 14 roku życia. Na początku to picie alkoholu, ono dawało mi poczucie wolności. Ja mogłam być sobą, lubiłam siebie, akceptowałam swoją historię. Potem alkohol stał się lekarstwem na smutki, na żale, na radość, na gniew, na wszystko, co we mnie było, a potem stał się dla mnie przekleństwem, z którego nie potrafiłam się wyrwać bardzo długo, aż nie przemawiały do mnie ani dzieci, które rosły, ani mąż. No po prostu nic do mnie nie docierało. Aż do momentu, kiedy sięgnęłam dna poprzez to, że zdradziłam mojego męża. I to był taki moment, kiedy ja wiedziałam, że albo skończę ze sobą, albo skończę z piciem. I naprawdę głęboko wołałam do Boga, żeby mi pomógł, żeby postawił ludzi. Ja nie miałam pojęcia, jak się poruszać w tym temacie. I trafiłam na terapię, na oddział dzienny. Tam też na tym oddziale zapiłam, miałam próbę samobójczą. Ale jakoś Pan Bóg mnie w tym wszystkim trzymał. Też bardzo ważnym faktem było to, że w tym czasie, kiedy wychodziłam z nałogu, ja byłam we wspólnocie neokatechumenalnej i do dzisiaj w niej jestem. I to jest tak, że ta wspólnota też daje mi życie. Ci bracia dają mi życie. Słowo, które ja mogę słuchać, ono daje mi życie. Chrystus w Eucharystii i to, że mogę przyjmować komunię pod dwoma postaciami. Ja po prostu dostaję na każdej Eucharystii tą pewność, że to jest krew Chrystusa, że to nie jest nic innego, tylko Jego krew, bo ja będąc alkoholiczką jest rzeczą niemożliwą, po prostu niemożliwą, żeby to było wino, tak? Ja tego doświadczam i za to wszystko jestem Panu Bogu wdzięczna. Potem już w tej mojej trzeźwości urodziła się właśnie trójka kolejnych dzieci. Mimo tego, że jest w życiu bardzo dużo trudów. Ja miewam kryzysy, jestem też po nawrocie, ale bez zapicia. Na tyle mi Pan Bóg dał rozumu po prostu, że w tym nawrocie ja potrafiłam to zobaczyć, dzięki terapii zobaczyć, że ja mam nawrót i ja potrzebuję pomocy. Wróciłam po prostu z powrotem na terapię i wtedy jeszcze przez 2 lata byłam w terapii. Także taka jest moja historia.
Pani Karolino, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy, życzymy siły i miłości od rodziny, tej pięknej, dużej rodziny.
Pogody ducha.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy szczęść bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. I jeszcze jeden telefon, ale musi być króciutki. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Musi
szczęść
ten Boże, telefon Boże. Być króciutki. Szczęść Boże.
Ja dzwonię z Lublina. Maria moje jest imię. Ja tylko chciałam podać, bo piękna jest audycja, ale nie będę się... Jest taka przepiękna książeczka Módlmy się za uzależnionych. I druga jest taka Uratowała mnie ta, którą odrzuciłem. I gdyby można było, ja bym temu panu Wiktorowi wysłała te książeczki. Ja po prostu bym podała swój numer telefonu, żeby mi SMS-em przysłał, jeśli mnie słyszy. Jest coś pięknego, ja się modlę, bo też mam w rodzinie alkoholików i nie tylko w rodzinie, za wszystkich takich znajomych, których i za pana Wiktora też się będę modliła.
Dziękujemy bardzo.
Jest to przepiękna modlitwa pani... i krótka. Tak właśnie, chodzi mi o to, że sierpień się zbliża, więc może ktoś by w ogóle z państwa chciał sobie, bo to kosztuje naprawdę niewiele. A jest przepiękna
modlitwa. Mario, bardzo dziękujemy. Kiedy wejdzie się do księgarni każdej, to, że tak powiem zwyczajnie, półki się uginają od różnych poradników, książek. Na temat uzależnienia jest bardzo dużo pozycji, też bardzo wartościowych. Ale jeżeli pani chce podać numer telefonu na antenie, to proszę podać na pani odpowiedzialność. Proszę
tak, bardzo proszę. Ja podam temu panu Wiktorowi swój numer telefonu.
Ale to musi pani na antenie podać, bo jak pani poda inaczej?
Dobrze, oczywiście ja podam na antenie,
to
bo
proszę,
nawet może
proszę, bo kończymy audycję.
697,
tak.
129,
tak.
I 3/6.
3/6, to znaczy 6.
Pani tak, Maria. Tak, bo to dziękujemy. Jest piękna, naprawdę nieduża, cieniutka książeczka.
Pani Mario, dziękujemy bardzo serdecznie. Szczęść Boże, dziękujemy za życzliwość. Drodzy Państwo, kończymy nasze spotkanie. Na pewno byłoby więcej telefonów, ale audycja ma też swój kres. Więc co? Dziękuję bardzo przede wszystkim moim gościom, Ani, Teresie i Andrzejowi. Dziękuję bardzo wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali, tym, którzy się włączyli w audycję. Drodzy Państwo, Aniu, chcesz...
Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych ukochanych kapucynów, szczególnie tych z Zakroczynia
i z Bydgoszczy.
I z Bydgoszczy. I ojcu Krzysztofowi, i z Bydgoszczy Dudziakowi, ojcu Krzysztofowi Kościeleckiemu. Jeszcze raz piękne życzenia.
Pan Bóg wam Krzysztofowi, księdzu Krzysztofowi Kościeleckiemu uściski i wszystkiego, co najlepsze.
I właśnie ojciec Krzysztof Bydgoszczy Dudziak po prostu.
Ojciec Krzysztof, co?
A imieniny ma?
A no
ja z okazji imienin składam wczorajsze życzenia. Tak, pozdrawiam wszystkich, kochamy was bardzo, jesteście nam bardzo potrzebni. Rodziców również naszych.
Drodzy Państwo, i myślę tak, że jest miesiąc trzeźwości już za chwilkę. Módlmy się za osoby, które borykają się z problemem alkoholowym, za rodziny, za tych samych, za same osoby uzależnione, a sami możemy również wspomóc w ten sposób, żeby w sierpniu zachować abstynencję. Chociaż kiedyś czytałam jakieś zdanie, że to nic nie daje, taka abstynencja, bo potem się wraca, jeszcze 2 razy się pije, ale ja myślę, że to wszystko ma sens. Tak, jesteśmy świadectwem też dla wielu osób, jeżeli nie pijemy w tym czasie.
Tak, znam bardzo wiele osób, które od tego miesiąca po prostu abstynencji rozpoczynały swoje trzeźwienie.
Szczęść Boże Państwu wszystkim na cały miesiąc, bo ja chyba będę miała urlop w radiu. Dziękujemy bardzo ojcu Grzegorzowi.
Naprawdę pani
chyba
nie będzie?
Chyba tak.
Szczęść Boże. Bożego błogosławieństwa dla was.
I do usłyszenia.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.